Cześć wszystkim, z tej strony Paweł Albrecht. Dzisiaj jest ze mną pan profesor Andrzej Blikle.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że pan do nas przyszedł. Ja uczyłem się przedsiębiorczości od pana na różnych wykładach, które znajdowałem w internecie, ale to było już wiele lat temu, to były moje początki. Dlatego się bardzo cieszę, że pan jest, że możemy tą wiedzę też przekazać innym osobom, no bo ja wiem, jak ona była dla mnie cenna. Ja też jestem autorem listy książek takich, które ja rekomenduję i prowadziliśmy księgarnię. No i sprzedaliśmy mnóstwo książek doktryny jakości, którą pan napisał, więc moje pierwsze pytanie jest takie, no, co było inspiracją do napisania tej książki, bo ona nie jest cieniutka i przejście przez nią to jest duże wyzwanie, no bo to jest książka, taki praktyczny poradnik, to nie jest opowiadanie.
Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Ona jest w tej chwili na rynku w trzecim wydaniu. Natomiast pierwsze wydanie pisałem 17 lat. A zacząłem pisać tą książkę, w ogóle nie mając takiego zamiaru, że będzie to książka. Pisałem notatki do wykładu, które prowadziłem dla moich pracowników. Ja przez pierwszych 7 lat zarządzałem firmą bardzo tradycyjnie. Może powiem, że zarządzałem firmą przez w sumie 21 lat. Od stycznia roku 90 do grudnia roku 2010. No i pierwsze 7 lat bardzo tradycyjnie, a potem spotkałem Jima Murraya, który oświetlił mi drogę nazwaną zarządzanie kompleksową jakością, Total Quality Management. I dał mi pierwszą książkę Briana Joynera, Fourth Generation Management, zarządzanie czwartej generacji. Ja tę książkę przeczytałem z zapartym tchem i postanowiłem to wszystko wdrożyć u siebie w firmie, no ale się trzeba było tego nauczyć. Trzeba było nauczyć nie tylko się, ale wszyscy ze wszystkimi pracownikami musieliśmy się tego uczyć, więc ja postanowiłem wtedy, że zrobię po prostu taki wykład dla pracowników, ponieważ no, jako wykładowca akademicki mam pewną wprawę w wykładaniu i postanowiłem z tego zrobić wartość dodaną w firmie. I wymyśliłem nawet takie hasło, zarządzanie przez nauczanie. Czyli ja was uczę, a wy podejmujecie większość decyzji. No i do tych moich wykładów, poza tym, że robiłem oczywiście prezentacje, jeszcze wtedy nie w PowerPoincie, bo to jeszcze nie było, tylko na foliach, no to pisałem notatki. I te notatki po kilku latach scaliłem i umieściłem, najpierw rozsyłałem to przez internet, potem zbudowałem własną stronę internetową w roku 2008 i umieściłem to na stronie internetowej. Nazwałem to doktryna jakości, mimo że wiele osób protestowało, uważało, że jest to zbyt teoretycznie brzmiący tytuł, ale ja doktryną jakości, takie pojęcie wprowadziłem w książce. I jako taką podstawową doktrynę zarządzania kompleksową jakością i tak nazwałem książkę, dodając potem, że jest to historia o skutecznym zarządzaniu. No i tak się zaczęło. Pierwsze wydanie 17 lat, drugie wydanie 4 lata, trzecie wydanie 2 lata. W tej chwili są już 3 wydania, trzecie wydanie na rynku i sprzedało się ponad 16 tysiącach egzemplarzy, co jest dobrym wynikiem. Mimo że, a może właśnie dlatego, że książka jest cały czas dostępna bezpłatnie, w wersji cyfrowej oczywiście, na mojej witrynie można inaczej kompel, gdzie ją można pobrać. Wydawca się na to zgodził.
Ja serdecznie zachęcam do tego, żeby tą książkę kupić. Tutaj pokażemy ją, jak ona wygląda. Ja ją czytałem, każdy z moich pracowników, który miał na to ochotę, też dostał ode mnie tą książkę, żeby ją przeczytać i rzeczywiście wprowadzaliśmy dużo zmian. No ja też od kiedy pana słuchałem, czy jak studiowałem w Poznaniu ten temat jakości, kaizenu, ciągłego doskonalenia, to tak mi zostało to utrwalone w głowie, że na każdym etapie, jak gdzieś widzę jakichś ludzi, od których coś kupuję, no to zwracam uwagę kompleksowo. Tutaj widzę, sobie tak zapisałem taki cytat, że z pana strony chyba, że dobrej lub złej jakości może być telewizor, samochód, pączek, a dobrej lub złej jakości może też być obsługa klienta w restauracji, banku czy szpitalu. I pana podejście i pana nauki też pokazują, że no nie tylko produkt musi być jakościowy, no ale też cały serwis i wszyscy ludzie, którzy pracują w firmie, muszą wiedzieć, co się dzieje. Taki przykład, który ja bardzo często widzę, byłem kiedyś w prywatnym szpitalu na wycięciu migdałków i pytam pani pielęgniarki, gdzie jest parking, gdzie mogę zaparkować, bo nie mogę znaleźć miejsca. I pani mówi, że pracuje tu 7 lat, a nigdy nie była na parkingu. I wielokrotnie mi się to zdarzyło, że pytałem po prostu kogoś uprzejmie, gdzie jest parking i pracownik nie wiedział, gdzie klienci parkują. I to podejście jakościowe, gdyby właśnie zastosować, powinno być takie, że wszyscy powinni mniej więcej wiedzieć, co się w firmie dzieje i ktoś powinien o to zadbać, więc gdzieś zwracam na to uwagę. Natomiast pytanie mam takie, czy w pana życiu biznesowym, z racji tego, że pan tyle wie o zarządzaniu i praktykował to, tak? Nie tylko pan to w teorii zna, ale pan to praktykował. Czy był taki moment, że był pan już na tyle spokojny, że nie musiał pan operacyjnie wykonywać jakichś czynności, tylko ta pana działalność się działa bez pana udziału, a pan mógł z lotu ptaka sobie na to patrzeć?
Wie pan, i tak, i nie, powiem. To znaczy, oczywiście było tak, że mogłem spokojnie pojechać na wakacje i nikt nie dzwonił do mnie i nie pytał się, jak zrobić to, jak zrobić tamto. Decyzje były podejmowane, ale w biznesie nie ma spokoju. Bez względu na to, jak wspaniały jest zespół i ile decyzji podejmuje, zawsze jest pewna doza niepewności. Zawsze jest pewne ryzyko gospodarcze. Więc tak, że już można uważać, że firma idzie sama, to tak nigdy nie jest. Ona idzie dzięki pracownikom i dzięki temu, że każdy daje swój wkład, w tym prezes.
Czyli nie ma takiego momentu w życiu przedsiębiorcy, kiedy można położyć się spokojnie i powiedzieć, że to już jest ten moment, kiedy organizacja jest na tyle zorganizowana, że kończymy i możemy odcinać kupony, prawda?
No, na tyle zorganizowana może być, natomiast przecież organizacja nie jest zawieszona w próżni, działa na rynku. Rynek jest zmienny, rynek często bywa agresywny, więc nie można tracić czujności.
Czy moglibyśmy powiedzieć więcej o zarządzaniu procesowym, może na przykładzie pana przedsiębiorstwa kiedyś? Jak wyglądał pana lokal wtedy, kiedy nie było tego podejścia procesowego, tego zarządzania jakością, a jak ten lokal wyglądał, jeden z punktów na przykład, który już działał po implementacji tej całej wiedzy? Jaka była różnica w podejściu, w zachowaniu pracowników?
No, lokal wyglądał oczywiście tak samo. Natomiast procesowa organizacja firmy to jest organizacja, którą dzisiaj często się nazywa organizacją turkusową, której zasada jest taka, że to wykonawcy decyzji podejmują te decyzje. Że nie jest potrzebny kierownik do tego, żeby rozdzielał zadania, a następnie egzekwował ich wykonanie, po czym karał i nagradzał zgodnie z zasadą kija i marchewki. Pracownicy dowiadują się, co mają do zrobienia, nie od swojego szefa, którego nie mają, tylko od swojego klienta, którego zawsze mają. To oczywiście może być klient wewnętrzny, ale każdy, czyja praca jest w ogóle w firmie potrzebna, ma kogoś, kto na efekty tej pracy czeka. Bo gdyby tak nie było, to by oznaczało, że po prostu stanowisko pracy jest niepotrzebne. Więc każdy, kto jest potrzebny, ma tego swojego klienta i ten klient składa mu zamówienie na jakieś produkty lub usługi. No i ta osoba, której złożono zamówienie, żeby się z tego zamówienia wywiązać, musi z kolei złożyć zamówienie swoim dostawcom, bo nikt, tak powiem, z niczego się niczego nie tworzy, tworzy się coś zawsze z czegoś, prawda? No i to buduje taką sieć powiązań pomiędzy stanowiskami pracy, ale można tą sieć bardziej zintegrować, żeby pokazać tak zwaną mapę procesową firmy, mapę procesów firmy. Ja takie odwzorowanie firmy zrobiłem w gruncie rzeczy już w drugiej połowie mojej kadencji, czyli po jakichś 15-16 latach. I przyjąłem taką definicję procesu, że proces to jest zbiór czynności odwołujących się do wspólnego obszaru wiedzy. Więc miałem proces produkcja, miałem proces sprzedaż, miałem proces marketing, miałem proces logistyka, transport, marketing, finanse, kadry i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście te procesy potem się mogą dzielić na podprocesy, które również są takimi zbiorami czynności, tylko odwołującymi się do węższego obszaru wiedzy. Więc proces, u mnie proces produkcja dzielił się na proces produkcja cukiernicza, produkcja gastronomiczna. Cukiernicza dzielił się na produkcję ciast drożdżowych, serowych, makowych, lodów, czekolad i tak dalej. No i teraz tą strukturę procesową firmy można sobie narysować, żeby nabrać takiego wyobrażenia, z takiego całościowego spojrzenia na strukturę firmy. I każdemu procesowi przypisuje się osobę tak zwanego właściciela procesu. To nie są kierownicy, bo to nie są osoby, które wydają polecenia, bo struktura procesowa może istnieć równolegle ze strukturą kierowniczą. I tak u mnie na początku rzeczywiście było. I wtedy kierownicy to są osoby, które mówią, kto, co i na kiedy ma zrobić, a właściciele procesów to są osoby, które mówią, jak to zrobić. Właściciele procesów dbają o wiedzę związaną z danym obszarem procesu. Dbają, to znaczy dbają o to, żeby wiedza była pozyskiwana z zewnątrz. W dzisiejszym świecie wiedza bardzo szybko przyrasta w każdym obszarze, w każdej, nazwijmy to, branży. I tą wiedzę trzeba pozyskiwać, a następnie trzeba ją udostępniać tym wszystkim, którzy tą wiedzą się posługują, ale każdemu w takim języku, w jakim jest dla niego zrozumiały. No bo wiedza na temat rachunkowości inna jest dla księgowego, inna dla kasjera, a jeszcze inna dla sprzedawcy czy magazyniera. Ale oni wszyscy wykonują między innymi czynności finansowe, księgowy głównie, a magazynier również. Więc tak z grubsza wygląda ta struktura procesowa. No i jeżeli pan pyta o moje placówki, to powiem jeszcze, że ponieważ zakres obowiązków właściciela procesu jest bardzo szeroki, bo to pozyskiwanie wiedzy, ale to także harmonizowanie pracy pomiędzy procesami, koordynowanie pracy pomiędzy procesami, to również dbanie o zarządzanie jakością. W szczególności dbanie o to, aby powstały normy jakości dla każdego produktu, aby te normy jakości uzgodnić z odbiorcami, to znaczy z procesami, które są klientami w stosunku do mojego procesu. No i żeby mierzyć jakość, czyli mierzyć zgodność produktów i usług z tymi normami. To wszystko jest bardzo pracochłonne, a właściciele procesu najczęściej wykonują jeszcze swoje, nazwijmy to, branżowe obowiązki. Więc cukiernik jest cukiernikiem, a księgowy jest księgowym. A nadto jest właścicielem procesu. No i żeby sobie z tym radzili, to myśmy wprowadzili takie funkcje, które nazwaliśmy pełnomocnik właściciela procesu. I teraz były dwa rodzaje pełnomocników. Jeden to był pełnomocnik na obszar branżowy, na przykład właściciel procesu produkcja cukiernicza miał swoich branżowych pełnomocników na obszar produkcji wyrobów serowych, makowych, czekoladowych, lodów i tak dalej, a także miał swoich pełnomocników w strukturze organizacyjnej, znaczy w każdej cukierni miał swojego pełnomocnika. Bo jeżeli sprzedawca chce się zapytać o jakąś sprawę związaną z produkcją, na przykład o skład surowcowy produktu, bo on ten skład musi znać, szczególnie w zakresie tak zwanych alergenów. No bo klient ma prawo się zapytać, czy w tym produkcie jest mąka, a czy w tym produkcie są orzeszki, bo moja córka ma akurat alergię. Więc ilekroć sprzedawca chce się zapytać właściciela procesu, no to gdyby wszyscy sprzedawcy, było ich 120, bo to głównie kobiety, dzwoniły do właściciela procesu, to on by nie mógł pracować. Dlatego w każdym sklepie jest taki pełnomocnik i ten pełnomocnik nie musi wiedzieć tego wszystkiego, co wie właściciel, tylko tyle, ile jest potrzebne tym osobom, którym on udziela porad i wsparcia.
No i gdyby to tak podsumować, to mapujemy swój biznes wszystkimi możliwymi procesami, ustawiamy osoby odpowiedzialne za te procesy, każdemu dajemy tyle informacji, ile jest mu potrzebne, bo nie muszą wiedzieć wszystkiego. No i zajmuje to bardzo dużo czasu, żeby te procesy stworzyć, chociaż dzisiaj dzięki temu, że mamy sztuczną inteligencję, jest dużo prościej te procesy nazwać, zrobić, bo to część rzeczy dzieje się sama. Przy jakimś tam pewnym wsadzie właściciela jest dużo prościej od grudnia poprzedniego roku przynajmniej takie rzeczy robić. No ale jak już to wszystko mamy, to jest wszystko ustawione, to i tak wchodzi czynnik ludzki do tego. Czyli powiedzmy, że ja nie mogę jeść glutenu i nie mogę jeść na białą laktozy, więc nigdy nie miałem przyjemności spróbowania pączków, bo nie mogę tego po prostu jeść, tak, no tak, do czasów studiów. No i zawsze wchodząc do jakiejś piekarni, oni mają wyroby bezglutenowe, tylko to jest zazwyczaj chemia. No i często pytam właśnie o ten skład, tak? No i teraz możemy mieć procesy, ci ludzie mogą mieć wiedzę, no ale i tak jest czynnik ludzki, kiedy ta sprzedawczyni, powiedzmy, może nie zwracać na to uwagi, wprowadzić mnie w błąd, tak? To będzie miało duże konsekwencje dla mnie, jakbym to zjadł. Więc pytanie, no te ludzkie błędy się pojawiają, więc jak pan sobie z tym radził, tak? No bo pomimo tego, że są te procesy, pomimo tego, że są ci pełnomocnicy, no to i tak człowiek jest człowiekiem, więc pytanie, jak pan tym zarządzał, tymi błędami, które się i tak pomimo tego mogą pojawić?
Ja bym nie mówił w ogóle o czynniku ludzkim, tylko o ludziach. Ludzie w firmie są najważniejsi i rolą liderów, może będziemy za chwilę mówić o turkusie, gdzie nie ma menadżerów, w ogóle nie ma kierowników, szefów, są liderzy. Tą rolą liderów jest właśnie budowanie zespołu, który potrafi się do pracy organizować. I pod koniec mojej kadencji zarządczej ja właśnie starałem się firmę prowadzić w takim kierunku, który dzisiaj nazywa się samoorganizacją turkusową. Pan powiedział, że trzeba dać ludziom wiedzę. Ja bym powiedział troszkę inaczej. Rolą tego głównego lidera wiedzy jest uczynić tę wiedzę dostępną, tak żeby każdy mógł brać to, co jest mu potrzebne. Stawia się w bardzo dużej mierze na samodzielność i autonomię, czyli właśnie na podejmowanie decyzji. Oczywiście błędów się nigdy nie uniknie i błędy należy traktować nie tyle jako zło konieczne, ile jako wyzwanie. Tym trzeba sobie radzić i przede wszystkim uczymy nie tyle, jak nie popełniać błędów, tylko jak sobie radzić, kiedy błąd zostanie popełniony. To jest podstawowa
chyba Polsce wiedza. Mamy trochę problem narodowy, żeby się przyznać do błędu, nie? W firmach.
No ja nie wiem, czy narodowy, ale w niektórych firmach rzeczywiście tak jest. Niektórzy szefowie chcą się przedstawiać jako tak zwani bezserwiserzy, mówiąc z niemiecka. Więc to jest oczywiście taka postawa, która bardzo poważnie ogranicza rozwój. Natomiast to, co jest niezwykle ważne w dobrze zorganizowanej firmie, to właśnie doprowadzenie do tego, że firma, społeczność firmy staje się taką cywilizacją, w której funkcjonują trzy bardzo ważne wartości czy umiejętności. Pierwsze to jest zaufanie, drugie to jest odpowiedzialność i one jedno bez drugiego nie może istnieć. Jeżeli nie ma odpowiedzialności, nie będzie zaufania, ale też jak nie ma zaufania, to nie będzie odpowiedzialności. No i trzecie to jest właśnie autonomia. W momencie, kiedy mamy zaufanie do zespołu, możemy budować partnerstwo i stawiać na autonomię, czyli stawiać na to, że ludzie sami będą podejmowali te decyzje, które później będą realizować. To jest w ogóle podstawa tego, co dla Lu nazwał turkusową organizacją, a co znane było już znacznie dawniej, no ale fakt, że zostało tak ładnie nazwane, spowodował, że ta idea zaczęła się rozpowszechniać znacznie szybciej niż kiedyś.
A czy jest pan w stanie powiedzieć, czy ludzie, których zatrudniał pan kiedyś, no z innego pokolenia niż to moje i młodsze, czy z nimi prościej było o tą odpowiedzialność? Bo my zatrudniamy też różne osoby młodsze, dwudziestokilkuletnie i oni często po tygodniu, dwóch, po miesiącu zmieniają kompletnie swoje plany życiowe, miasto. Bardzo ciężko jest wymagać odpowiedzialności o tym, bo nie mówię o wszystkich, ale czy widzi pan tą różnicę pokoleniową, że z tamtymi można było bardziej zbudować w nich do zaufania odpowiedzialność, a z młodszymi jak jest według pana?
Według mnie z młodszymi wcale nie jest tak źle, jak się to usiłuje utrzymywać niekiedy. A ten fałszywy pogląd o młodych i o ich braku odpowiedzialności bierze się z niezrozumienia, czego młody człowiek oczekuje. Ja oczywiście generalizuję, nie mówię, że wszyscy są tacy. Niemniej w tym młodym pokoleniu jest znacznie więcej ludzi, którzy oczekują po pracy nie tylko godziwego zarobku i powiedzmy jakichś w miarę przyjaznych stosunków, atmosfery w pracy, ale oczekują wyzwań. Jeżeli ludzie przychodzą do pracy wyłącznie po pieniądze, no to jak zobaczą gdzieś 100 złotych więcej, to od razu tam pójdą, w szczególności do innego miasta. Natomiast jeżeli przychodzą do pracy, żeby realizować wyzwanie, które powoduje, że mogą być dumni z siebie, to bardzo trudno jest takiego pracownika pozyskać do innej firmy. Trzeba mu zaproponować coś jeszcze bardziej fajnego, powiedzmy. No, a to wcale nie jest takie łatwe. Więc ta różnica pomiędzy ludźmi, ja już nie mówię mojego pokolenia, ale powiedzmy pokolenia mojego syna. No, mój syn zbliża się do 60, więc... Ale to jest w każdym razie no, pokolenie, które się urodziło w PRL-u, a moje, które się urodziło jeszcze w czasie wojny. I myśmy w tym 90 roku mieli takie poczucie, jak człowiek, który przyszedł do swojego domu po pożarze, no i mi zakasuje rękawy i teraz muszę ten dom odbudować. I oczywiście nie ma tam żadnych 5 dni w tygodniu, jest 7 dni w tygodniu. Nie ma urlopu raz na rok, jest 4 lata bez urlopu, póki się tego domu nie odbuduje. No i myśmy tak rzeczywiście w tych latach 90. pracowali. W tej chwili niektórzy z nas oczekują, że młodzież będzie pracować tak samo, no ale młodzież nie przychodzi do spalonego domu, tylko przychodzi do domu, w którym chce prowadzić normalne, bogate życie, życie, które się nie ogranicza tylko do pracy i do zarabiania pieniędzy. Wbrew pozorom młodzi ludzie, o których się mówi, że tylko kasa ich interesuje, nie, ich interesuje bardzo wiele rzeczy. Natomiast jeżeli firma oferuje tylko kasę, no to tego człowieka młodego czy starszego w tej firmie interesuje tylko kasa, interesuje tylko to, co w ogóle od firmy może oczekiwać. To.
Pan głosi taką tezę, z którą można się zgodzić i ona brzmi sensownie, ale wiele osób się z nią nie zgadza i tak robi inaczej. To jest ten kij i marchewka słynny, czyli nagradzanie i karanie. No, poruszyliśmy tutaj temat motywacji właśnie naszego zespołu. Jakie jest pana podejście dzisiaj? Czy dalej pan uważa, że ten kij i marchewka, który funkcjonuje w wielu firmach, to jest zły pomysł i no, może wszystko nie pasuje do każdej organizacji, ale czy jednak dalej pan uważa, że ten pana sposób jest taki, że da się go dzisiaj zrealizować? Tak powinno to być.
No, ja się umacniam w tym przekonaniu, ponieważ no, kiedy zaczynałem uczyć o tych wszystkich sprawach, no to przeczytałem najpierw jedną książkę, potem drugą książkę, potem trzecią książkę i widziałem głównie własną firmę. Opierałem się na własnych doświadczeniach. No, ale ja uczę już ponad 20 lat i widziałem dziesiątki, jeżeli nie setki firm. Uczyłem ludzi z bardzo różnych środowisk biznesowych, nie tylko biznesowych, bo przecież pracę zespołową wykonujemy nie tylko w organizacjach gospodarczych. I utwierdzam się w tym przekonaniu, o tym mnie przekonują zarówno kolejne przeczytane książki, mądre książki, jak i bardzo liczne przykłady, które obserwuję na co dzień. Metoda kija i marchewki jest wysoce przeciwskuteczna. Niektórzy mówią, że jest nieskuteczna. Nie, to nieprawda. Ona jest bardzo skuteczna. Przynosi skutek szybko i często trwały, tylko przeciwny do oczekiwanego. Nie motywuje do, czy nie zachęca, nie powoduje, że ludzie lepiej pracują, powoduje, że ludzie kombinują, jakby tutaj zdobyć tą marchewkę albo uniknąć tego kija. Ja to nazywam zagrywkami, a w momencie, kiedy takie kombinowanie staje się działaniem systemowym, to jest to tak zwana, ja to nazywam z kolei grą wojenną. Co to jest gra wojenna? Gra wojenna to jest gra o sumie ujemnej. Mówi się czasami o grze o sumie zerowej, prawda, że wygrać można tylko tyle, ile ktoś drugi przegra. Natomiast gra ujemna polega na tym, że obie strony przegrywają. Wojna jest taką grą, prawda, bo nawet ta armia, która wygra ostatecznie bitwę czy wojnę, no przegrywa też bardzo dużo, no bo wiadomo, ludzi, sprzętu, szans tych ludzi, szans kraju na rozwój. Więc kij i marchewka nieodmiennie prowadzi do gry wojennej, którą nieodmiennie przegrywają firmy tą grę. Pytanie, czy są sytuacje, w których kij i marchewka jest niezbędna? Powiedziałbym trochę przekornie tak. Kij i marchewka to narzędzia przemocy. Jeżeli nie mamy zaufania do zespołu, bośmy nie potrafili zbudować, albo dostajemy kierownictwo zespołu, którego jeszcze w ogóle nie znamy, do którego my nie mamy zaufania, a on nie ma zaufania, ten zespół do nas, to pozostaje nam przemoc. Jak nie ma zaufania, musi być przemoc. Jak jest zaufanie, to można budować partnerstwo i właśnie to poczucie odpowiedzialności. Więc prawdopodobnie w karnej kolonii pracy kij i marchewka jest jedyną metodą zmuszenia niewolników do niewolniczej pracy w kamieniołomach. No ale jeżeli firma nie chce być karną kolonią pracy, a firma powinna wiedzieć, że najmniej wydajna jest praca niewolnika, a najbardziej wydajna jest praca ochotnika. Trzeba starać się, żeby pracownicy czuli się jak ochotnicy, co nie znaczy, że nie należy im godziwie zapłacić.
No właśnie, bo tutaj ten temat jest najbardziej kontrowersyjny wśród zespołów handlowych, typowo osób sprzedażowych. Ja widziałem pana taki piękny wykład nagrany, gdzie było takie ćwiczenie z losowością sprzedaży, gdzie studenci nabierali na łopatkę kolorowe kulki i mieli wybrać jak najwięcej czerwonych, zielonych czy tam innego koloru. No i wniosek był taki, konkluzja, że no widzicie, każdy nabierał tak jak najlepiej potrafi, miał te same narzędzia, ale każdemu wyszło co innego, no ale każdy nabierał i finalnie gdzieś tam po iluś próbach ten wynik może się tam uśredni, tak? Czyli że można sprzedawców rozliczać za to, na przykład ile telefonów wykonali, w jaki sposób prowadzili rozmowę, a niekoniecznie za to, czy przy pierwszym, czy drugim telefonie udało się coś sprzedać, no bo to są rzeczy, które są troszkę losowe. No i teraz przekonanie jest takie, że im więcej damy prowizji, tym ktoś będzie bardziej efektywnie sprzedawał jakieś produkty. Ja z doświadczenia też wiem, że właścicieli firm przede wszystkim motywują pieniądze, chcą zarabiać jak najwięcej, ale pracownik, który dostanie już 10, czy 15, czy 20 tysięcy prowizji, ta jego motywacja nie rośnie adekwatnie do tego, czy zarobi ten 1000, czy 2000 więcej. Więc pytanie, jaki jest pana model na wynagradzanie sprzedawców? Czy jednak to jest ten model, że wysoka prowizja i poza tym motywujemy sprzedawców w te inne takie sposoby pozapłacowe, czy jednak ta prowizja? No bo to jest ten klucz tego problemu właśnie kija i marchewki.
Zacząłbym od tego, że znam wielu przedsiębiorców, dla których maksymalizacja zysku nie jest głównym celem. często w ogóle nie jest celem. Wielką szkodę uczynił Milton Friedman, nieżyjący już noblista ekonomii, który kiedyś ogłosił taką właśnie tezę, że głównym celem każdej organizacji gospodarczej jest maksymalizacja zysku. On nie miał prawa tego powiedzieć, chociażby z tego powodu, że to, co jest celem organizacji, to nie jest sprawa prawa ekonomii, tylko wyboru właścicieli. To właściciele decydują, co jest celem organizacji. Celem organizacji może być maksymalizacja kosztów. Na przykład, żeby zarząd wziął pod stołem jakąś wziątkę za to, że konkurencja tanio firmę kupi. To jest oczywiście cel kryminalny, ale to może być celem. Natomiast zysk jest zawsze koniecznością. Różnica między celem a koniecznością może być najłatwiej zrozumiana na przykładzie tego, co jest koniecznością dla organizmu biologicznego, żeby żyć. Żeby żyć, trzeba jeść. Ale kto żyje po to, żeby jeść, żyje krócej. I z firmami jest podobnie. Więc to pierwsza rzecz. Ja osobiście znam wielu takich właścicieli, w szczególności właścicieli firm rodzinnych, dla których nie było celem maksymalizacja zysku. Celem było na przykład przetrwanie firmy do czasu, kiedy dzieci będą mogły ją objąć. Czyli trwanie w długim okresie. Oczywiście, żeby trwać w długim okresie, a co to jest długi okres? W firmie rodzinnej długi okres to jest 20 parę lat. To jest kwartał. 25 lat to jest kwartał w firmie rodzinnej. To jest pokolenie, prawda? A firmy mają średnią długość życia dzisiaj 7 do 10 lat. Więc 25 to jest całkiem niezły wynik. I znam właścicieli, którzy mówią, moim głównym celem jest, żeby firma dotrwała do czasu, kiedy moje dzieci będą mogły je objąć, ale znam też właścicieli, którzy mówią, firma jest pewnym dobrem społecznym i naszym celem jest równomierne wynagrodzenie wszystkich interesariuszy tej firmy. A ich jest całkiem sporo, bo to są tak. Klienci, kontrahenci, pracownicy, właściciele, czyli dawcy kapitałów długoterminowych, państwo, społeczeństwo i planeta. Siedem grup takich interesariuszy. I te wszystkie grupy należy wynagrodzić za to, co nam dają. Zysk to jest wynagrodzenie dawców kapitału stałego, długoterminowego, prawda? Banki dają nam kapitał krótkoterminowy. Państwo daje nam różnego rodzaju usługi. I taki przepis na sukces firmy jest właśnie zaspokojenie potrzeb czy należności tych wszystkich interesariuszy. Teraz wracając do sprzedawców. Sprzedawcy, którzy pracują na prowizji, najczęściej ze sobą współzawodniczą, bo to jest pewien sposób myślenia, że człowiek pracuje lepiej, jeżeli goni za jakąś marchewką, a także pracuje lepiej, jeżeli się ściga z innymi. A zespół, w którym ludzie ze sobą współzawodniczą, to zespół, w którym ludzie z sobą nie współpracują. To jest jasne. Współzawodnictwo jest antytezą współpracy. A przecież jeżeli w ogóle pracujemy w zespole, po to się tworzy firmy, żeby ludzie pracowali zespołowo, no to trzeba mieć pożytek z tego, że pracujemy zespołowo, a nie żeby stwarzać przeszkody tej pracy zespołowej. Więc pracownicy czy sprzedawcy, którzy pracują właśnie na prowizji, przede wszystkim będą ze sobą konkurować. I na przykład jak sprzedawca jedzie na urlop, to zabiera ze sobą swój laptop i znam firmy, gdzie rynek, to znaczy grupa klientów, jest własnością sprzedawcy. On się nie dzieli z tym nawet z firmą. Jak odchodzi z firmy, to zabiera ze sobą ten laptop i tamtych swoich sprzedawców. Zabiera swoich klientów. Zabiera swoich klientów ze sobą. Natomiast jeżeli sprzedawcy ze sobą nie konkurują, to będą ze sobą współpracować. I podam taki przykład, bardzo taki, powiedziałbym, daleko idący. To jest przykład firmy Egon Zehnder International. To jest jedna z największych na świecie firm rekrutacyjnych. Nie wiem, jak jest w tej chwili w tej firmie, ale ja ją znałem 10 lat temu. Znałem dobrze prezesa jednego oddziału warszawskiego. Firma jest międzynarodowa. Założył ją Szwajcar, pan Egon Zehnder. I tam ci sprzedawcy to są jednocześnie rekruterzy, no bo oni sprzedają kontrakt, ale potem ten kontrakt wykonują. I oni mają wynagrodzenie, które poza tam drobnymi modyfikacjami zależnymi wyłącznie od stażu pracy w danej firmie, w tej firmie, jest jednakowe. Nie zależy od tego, ile kto firmie przyniósł pieniędzy, a taki kontrakt menedżerski w tej firmie to są naprawdę duże pieniądze. To nie są 3 pensje tego menedżera, którego się rekrutuje. Oni właściwie wyłącznie rekrutują na stanowiska w zarządach, w radach nadzorczych. Oni się umawiają z klientem, oceniając stopień trudności pozyskania danego kandydata na danym rynku pracy. Mówię, to będzie kosztowało, ten dyrektor zarządzający będzie kosztował 100 tysięcy złotych. I w związku z tym unikają tego konfliktu interesów, prawda? No bo firma by chciała pozyskać pracownika w miarę taniego, a oni by chcieli przyprowadzić w miarę drogiego, jak mają 3 pensje dostać, prawda? Więc oni od razu obcinają ten niezdrowy konflikt interesów i wszyscy dostają jednakowe wynagrodzenie, które jest pochodną zysku firmy. Ale wszyscy, nie wszyscy w jednym oddziale, tak jak na przykład w warszawskim, tylko wszyscy na całym świecie. To powoduje, że jeżeli w oddziale francuskim, w oddziale warszawskim, klient, któremu zrekrutowano właśnie zarząd, mówi, no świetny zarząd nam zrekrutowano, ale ja mam jeszcze drugą firmę w Nowym Jorku, czy byście mi się nie zajęli również tam zarządem, czy dyrektorem, to oni powiedzą tak, ale w Nowym Jorku to my mamy oddział. To oni to panu zrobią lepiej, bo oni tam lepiej znają tamten rynek pracy i zrobią taniej, no bo my będziemy 2 razy w miesiącu latać biznes klasą do Nowego Jorku i pan za to będzie płacił. Oddają sobie klientów. Ja miałem to samo. Do mnie kiedyś napisała klientka, czyli na zupełnie inną skalę, napisała klientka, przyszła do cukierni namiotowej i chciałem kupić pączki, ale pączków już nie było. No ale miła ekspedientka zapytała się, gdzie ja mieszkam. Ja powiedziałam, że mieszkam na Ursynowie, na co ona powiedziała, że my na Ursynowie mamy cukiernię. Może tam będą pączki, może pani by mogła odebrać. Zadzwoniła tam, rzeczywiście były, zarezerwowała dla mnie. Ja pojechałam tam i dostałam pączki i pisze do mnie, jak pan to zrobił, że ona mnie odesłała, no niby do pańskiej firmy, a przecież ona konkuruje, współzawodniczy z tą inną cukiernią. No właśnie nie współzawodniczy i dlatego odesłała.
No tak jak pan powiedział wcześniej, 25 lat prowadzenia firmy, no to jest jedno...
21.
Tak, to jest jedno pokolenie, więc no gdzieś miał pan okazję, żeby widzieć, jak ta organizacja pracuje i rośnie, jak się rozwija. I co w pana opinii jest kluczem do zbudowania takiej silnej i trwałej marki, no bo przecież pana firma jest od
1869 roku, tak, ponad 150 lat.
Więc jaki jest klucz do tego, żeby zbudować swoją organizację, żeby przetrwała tyle czasu? No bo już rozmawialiśmy też o tym, że nie tylko zysk jest celem, tak, więc...
no nie musi być celem i może w ogóle nie być celem, natomiast zawsze jest koniecznością. Co zrobić, żeby firma tak długo przetrwała? No to oczywiście na to się składa wiele warunków. No, jeden z nich jest taki, żeby w ogóle kolejni sukcesorzy chcieli firmą się zająć. Wśród firm rodzinnych na świecie dzisiaj, nie tylko w Polsce w szczególności, to jest bardzo wielki problem. Często sukcesorzy nie chcą się zająć tą firmą, bo skończyli studia, których kierunek nie jest związany z firmą. To jest jeden powód, ale może być też i taki powód, że chcą stworzyć coś sami. Nie chcą, żeby im ktoś powiedział, że przyszli na gotowe. Znam takie też przypadki, gdzie bardzo dobre firmy, rodzice, seniorzy sprzedawali po prostu, mimo że mieli dzieci, ale dzieci chcieli robić co innego właśnie z tego powodu. Więc żeby firma tyle lat przetrwała co nasza, czyli 5 pokoleń, bo mój syn jest 5. pokoleniem, no to przede wszystkim te 5 pokoleń po kolei musi się zdarzyć takich, które chcą firmę przejąć, zająć się firmą. W XIX i XX wieku, pierwszej połowie XX wieku, to było dosyć oczywiste, że jeżeli jest firma, to dzieci się tą firmą zajmują. To się rzadko zdarzało, chociaż oczywiście takie sytuacje też były. Nie wymieniając tu chociażby Mozarta. No ale druga rzecz to, żeby firma przetrwała na rynku. I tutaj mówimy o tym, żeby przetrwała tyle czasu, ile trwa jedno pokolenie, co wymaga no, bardzo wielu czynników. I przede wszystkim, i to, co jest najważniejsze, i to, co jest najtrudniejsze, to jest budowanie dobrego zespołu. Zespołu ludzi, którzy mają poczucie, że to, co robią, jest dla nich ważne. Jest dla nich ważne, bo jest ważne dla innych. Że robią coś, co po nich zostanie. Że robią coś, z czego mogą być dumni. To jest szalenie ważne. Że dobrze się czują, że mają wpływ na swoją przyszłość, że mogą podejmować decyzje. Możliwość podejmowania decyzji nie tylko zwiększa poczucie bezpieczeństwa, ale też poczucie autonomii, a to się przekłada właśnie na poczucie wartości własnej, większej wartości własnej, a ta chęć tego poczucia wartości własnej, czyli pewnego rodzaju dumy z siebie, a przynajmniej tego, że nie muszę się za siebie wstydzić, to jest najważniejsza, najsilniejsza potrzeba człowieka. Więc oczywiście ta potrzeba powinna być przede wszystkim przez firmę zaspokajana, ale ona jest jednocześnie najtrudniejsza do tego, żeby przez firmę była zaspokajana. No ale to jest niezwykle ważne, żeby firma trwała i żeby pracownicy, to chodzi o to, żeby wszyscy pracownicy chcieli, żeby firma trwała, prawda? Żeby chcieli w niej pracować. No Japończycy kiedyś mieli taką zasadę, że w dobrej firmie pracownicy pracują do końca życia. Teraz to już tak nie jest, ale ja zawsze nikogo nie zmuszałem, nie mogłem nawet zmusić do tego, ale ja chciałem, żeby moi pracownicy pracowali tam do końca życia. Co więcej, żeby moi pracownicy sprowadzali do firmy swoje dzieci czy swoich współmałżonków, żeby się w naszej firmie zatrudniali. No więc to jest ten jeden pierwszy podstawowy warunek. Ale oczywiście kolejny warunek jest taki, że rynek musi chcieć tą firmę. Czyli tej firmie trzeba oferować coś, co jest dla ludzi, dla klientów ważne i co musi podążać za oczekiwaniami epoki. W przypadku takich firm jak nasza to jest szczególnie subtelne zadanie, bo jednak nasz wizerunek myśmy budowali w dużej mierze jako firmy historycznej, jako firmy tradycyjnej. No to jak tutaj dbać o nowoczesność, jak się jest firmą tradycyjną? Więc tutaj ta tradycyjność nasza polegała powiedzmy na tradycyjności wystroju w dużej mierze, a nowoczesność na tym, że wprowadzaliśmy obok wyrobów tradycyjnych, które od mojego pradziadka, od założyciela zawsze były takie jak wyroby drożdżowe, makowe, serowe i pączki oczywiście. Obok tych wszystkich wyrobów myśmy wprowadzali różne wyroby bardziej nowoczesne. No bo są klienci, którzy na przykład chcą, żeby wyroby były mniej słodkie. I myśmy po wielu latach wypiekania drożdżówek, które były mocno lukrowane, to się w Poznaniu to się nazywa sznyka z glancem, myśmy z tego glancu zrezygnowali, bo klienci uważali, że to jest za słodkie i myśmy glazurowali tą drożdżówkę pektyną z jabłek. To też daje błysk, ale już to nie jest cukier. No więc trzeba myśleć o takich rzeczach. No i oczywiście to wszystko jest taką... No trzeba trochę się zachowywać jak artysta, prawda? No i trzeba mieć wyczucie, trzeba mieć nosa do rynku, trzeba mieć szczęście.
To mam takie pytanie, które najbardziej chciałem panu zadać, które mi utkwiło w pamięci, jak oglądałem pana wykłady. O relacjach, o typach osobowości i o takim poznawaniu siebie. Pan jest profesorem
matematyki,
więc pewnie dominuje u pana logika nad emocjami. Ja gdzieś pamiętam z tego wykładu, no, że mówił pan, że ktoś musiał pana uczyć tych emocji, rozpoznawania tego, jak inni ludzie funkcjonują. Ja mówię to z tego powodu, że ja też bardziej myślę logiką niż emocjami i dla mnie rozmowa kimś w taki mi wydający się normalny sposób, ta osoba odbiera tą rozmowę ze mną tak, jakbym ją atakował, no bo według mnie wszystko jest okej, dążymy do zrealizowania jakiegoś celu, a ta osoba kieruje się troszkę innymi wartościami, ma inny typ osobowości. Jak pan poznawał siebie przez te wiele lat, jakie pan zmiany wprowadził w swoim zachowaniu w stosunku do innych ludzi i co miał na pana taki największy wpływ, żeby zrozumieć, że logika to nie jest jedyna rzecz, która jest rozpoznawana przez inne, powiedzmy, osoby z otoczenia.
Tak, właśnie, ma pan rację. Ja przez 30 lat po skończeniu studiów, prawie 30 lat, zajmowałem się nauką. Matematycy są z reguły ludźmi myślącymi dużą dozą logiki, a dodatkowo w moim przypadku, w mojej dziedzinie logika jest takim specyficznym narzędziem. Czyli ja używałem logiki nie tylko, że tak powiem, w tyle głowy, tylko jako narzędzia explicite wykorzystywanego w mojej dziedzinie. No i jak wszedłem do firmy, no to na początku właśnie taki byłem bardzo logicznie racjonalny. Bardzo wielu rzeczy nie wiedziałem. W szczególności nie wiedziałem takiej niezwykle ważnej prawdy, że jeżeli mamy z kimś spór, ja nie mówię kłótnie, bo kłótnia to jest obrzucanie się inwektywami, ale spór mamy. Może być nawet bardzo ostry spór. To często fakt, że mamy rację, ma niewielkie znaczenie. Nie racjami wygrywa się spory, tylko właśnie odpowiednim rozumieniem emocji własnych i emocji drugiej strony. No i tego wszystkiego się trzeba było nauczyć. Na szczęście trafiłem na tą, mogę powiedzieć, dzisiaj złotą żyłę zarządzania kompleksową jakością i człowieka, który mnie tego uczył, bo był to człowiek stanowczo nie technokrata, bo TQM można traktować bardzo technokratycznie. 6 sigma, lean, tam 7 kroków, 5 zasad. Oczywiście one są wszystkie ważne, ale jeżeli się do nich ograniczymy, zapomnimy o tym, że te wszystkie zasady muszą stosować ludzie, no to polegniemy. Ja pamiętam taką konferencję poświęconą w całości 6 sigma. To jest taka technika związana bardzo silnie z TQM-em, organizowaną przez firmę, która się w tym specjalizowała wtedy, być może nadal firma się nazywa Biały Kruk z Wrocławia. I tam występowali ludzie, którzy mają tak zwane czarne pasy. To są tacy trenerzy wyższego poziomu. Tam są zielone pasy, to jest taki trener, powiedzmy, początkujący, ale już dyplomowany, i czarny pas to jest taki mistrz. No tak jak w sztukach walki, gdzie są te pasy właśnie, na przykład w judo. I tam występowali ci właśnie czarnopasowcy i to nie akademicy, bo z reguły ich ci ludzie pracują w firmach, więc to byli ludzie z przemysłu, z motoryzacyjnego, ale nie tylko. I oni opowiadali o różnych narzędziach związanych z techniką 6 Sigma i wszyscy z nich, tak jakby się umówili, a byli z różnych miejsc, zaczynali od tego samego. Opowiem wam teraz o pewnym narzędziu, ale najważniejsze, co musicie, o czym musicie pamiętać, to że to narzędzie później będą albo nie stosować ludzie. Jeżeli ludzi nie przekonacie do używania tego narzędzia, tylko ich nauczycie używać to narzędzie, to nie wyjdzie. Ludzie muszą być przekonani. Więc właśnie w ten sposób dowiadywałem się, jak niezwykle ważne jest zbudowanie tej tak zwanej wewnętrznej motywacji człowieka, biorącej się z takiego przekonania, że to, co robię, jest ważne dla ludzi, dla świata, a więc i dla mnie, i że mogę być dumny z tego, co robię, a więc robię to, bo chcę być z siebie dumny. No ale to wymagało wielu lat nauki, ale też miałem szczęście spotykać na swojej drodze bardzo wspaniałych ludzi, zdolnych, w tym właśnie psychologów biznesu i tacy jak na przykład małżeństwo Jakubowscy, którzy prowadzą grupę TROP, Trening Rozwoju Organizacji Przyszłości, od której się bardzo wiele nauczyłem, a także mój niestety już odeszły przyjaciel nieżyjący, świętej pamięci, profesor Marek Kosewski, który napisał znakomitą książkę Wartości, godność i władza. Dlaczego uczciwi czasami kradną, a złodzieje unoszą się honorem. Bardzo polecam tą książkę.
Czyli wniosek jest taki, że z tego, co słyszę, że taki największy pana nacisk jest na to, żeby ten zespół, który z nami pracuje, żeby miał poczucie własnej wartości, tego, że ich praca jest ważna, że są dumni z zespołu, w którym pracują. I jak większość naszej energii poświęcimy na to, żeby rzeczywiście dbać o ten zakres, no to reszta zaczyna gdzieś się wokół tego naszego, tych inteligentnych, logicznych procesów i map, zaczyna się wtedy dopiero układać, a nie można mieć takiego pomysłu, że zrobimy mapy, zrobimy procesy, rzucimy to na stół i powiemy, to jest twój proces, ty jesteś odpowiedzialny, ty jesteś pełnomocnikiem, tam jest tabela, tam jest lista i działajcie. Czyli to całe zarządzanie organizacją powinno zaczynać się od ludzi, od zespołu i dopiero później na to nakładamy rzeczy, żeby mogło to być w ogóle zrealizowane. Wspomniał pan tu o kilku...
To ludzie powinni to zrobić. Znaczy ludzi należy nauczyć zrobienia tej mapy, zastanowienie się, jakie tu mamy procesy, jakie kompetencje są w którym procesie potrzebne, jak podzielimy pomiędzy siebie obowiązki. To jest najskuteczniejsze.
To tutaj jeszcze, to jak wrócimy do tego, to tutaj jedna mi się taka myśl pojawia, bo to wiąże się z typami osobowości i z tym, co teraz mówiliśmy. Większość przedsiębiorców, jakikolwiek test byśmy dotknęli, no to kolorami, to zawsze jest jakiś tam kolor czerwony, dominujący, jakaś taka osoba apodyktyczna, która nie lubi sprzeciwu, no to jest typ przedsiębiorcy takiego dominujący. No i ciężko pewnie właśnie tym przedsiębiorcom, którym się wydaje, że oni wiedzą wszystko najlepiej, nie lubią sprzeciwu, zajmować się pewnie w ich przekonaniu rzeczami niepotrzebnymi, takimi jak motywowanie ludzi, którzy po prostu mają robić jakąś podstawową czynność. Więc to jest pewnie to największe wyzwanie dla przedsiębiorców, żeby oni jednak przetrawili, że bez tego się to nie obejdzie, muszą się zmienić. Nie?
Tak, to jest największe wyzwanie. Można powiedzieć, że tak najogólniej mówiąc, największe wyzwanie polega na oduczeniu się pewnych nawyków. Nauczyć się nowych rzeczy jest znacznie łatwiej, natomiast przezwyciężyć nawyki, czyli oduczyć się pewnego działania, jest znacznie trudniej. I tutaj ja widzę główne wyzwanie jako trener biznesu, którym jestem od tym 20 paru lat, że właśnie zdarzały mi się projekty, które trzeba było przerwać, bo ktoś czasami jedna osoba w firmie, ale taka kluczowa osoba, niekoniecznie właściciel, po prostu była na tyle przeciwna zmianie sposobu myślenia i działania, że no, widać było, że projekt będzie skazany na niepowodzenie, no więc nie było sensu, żeby klient wydawał na niego pieniądze.
Przejdziemy troszkę do innego tematu. Ja na studiach usłyszałem takie zdanie, że jak nie umiesz czegoś zmierzyć, to znaczy, że nie wiesz, co robisz. Jakby się głębiej nad tym zastanowić, to w wielu przypadkach rzeczywiście ma to sens. Więc chciałem zapytać pana, na jakie liczby przedsiębiorcy przede wszystkim powinni zwracać uwagę? Poza tą ludzką stroną, to na jakie liczby powinniśmy zwracać uwagę? Co powinniśmy mierzyć? Bo mierzyć można wszystko, no ale też można utonąć w tych liczbach.
Tak, więc ja stanowczo nie uważam, że należy mierzyć wszystko. Należy, ale oczywiście mierzyć należy. Tylko wtedy, kiedy te liczby są nam potrzebne do podejmowania decyzji. I nie jest prawdą, że jak nie potrafimy czegoś zmierzyć, to nie możemy mieć, bo pan powiedział, to nie możemy tym zarządzać. No, ja na przykład nie lubię powiedzenia zarządzanie emocjami, czy zarządzanie przyjaźnią. Niektórzy już tak wszystkim zarządzają, solą na stole zarządzają, prawda? Ale to, że nie potrafimy zmierzyć emocji, to nie znaczy, że jesteśmy skazani na to, że ich nie będziemy rozumieć. Że nie będziemy wiedzieć, jak się wobec tych emocji, czy to swoich, czy to czyichś, zachowywać. Jak będziemy na nie reagować. Więc nie wszystko musimy umieć zmierzyć. Natomiast wiele rzeczy powinniśmy umieć zmierzyć, ale też przytoczę tutaj Edwarda Deminga, dobrze znanego wszystkim wyznawcom TQM-u, który ułożył taką listę, ile pamiętam, 10 śmiertelnych chorób firmy. I jedna z tych chorób brzmi tak. Zarządzanie wyłącznie na podstawie widocznych liczb. Otóż on mówi tak. Widoczne liczby to są liczby, które mówią coś o przeszłości. No bo mierzymy to, co było, a nie to, co będzie, bo to, co będzie, jest dla nas nieznane. I mówi, podaje taką przekonującą alegorię. Zarządzanie wyłącznie przy pomocy tych widocznych liczb można by sobie wyobrazić jako prowadzenie samochodu z zaklejoną przednią szybą, a kierowca patrzy tylko w lusterko, czyli widzi to, co było, a nie to, co będzie. A co to są te widoczne liczby? No widoczne liczby to jest na przykład wysokość sprzedaży, wysokość zysku, różne parametry techniczne naszych produktów. One oczywiście są ważne. A co to są te niewidoczne liczby? No na przykład niewidoczne liczby to są straty spowodowane złą organizacją pracy. Jeszcze mniej widoczne są liczby, są straty spowodowane demotywacją ludzi. Bo ludzi nie da się zmotywować w żaden zewnętrzny sposób. Można im pomóc w budowaniu swojej motywacji, ale bardzo łatwo jest ludzi zdemotywować. Nawet zbyt niskie wynagrodzenia. To jest taka znana, choć nieoczywista prawda, że mimo, że wysokie wynagrodzenia nie motywują do lepszej pracy, to złe wynagrodzenia demotywują. Więc te demotywatory też są bardzo ważne, one są bardzo trudno mierzalne. Także należy pamiętać o tym, że są również takie liczby, które są niewidoczne, ale trzeba pamiętać o nich i działać w kierunku optymalizacji tego, co one mierzą.
Wspomniał pan też o kilku książkach, które miały wpływ na pana rozwój i rozwój pana organizacji. Czy są jakieś takie szczególne, które poleciłby pan osobom do tego, żeby się rozwijać?
No więc jedna, o której mówiłem, ona dosyć dawno była wydana. Niestety nie została przetłumaczona na język polski. To jest ta Zarządzanie czwartej generacji, Fourth Generation Management, Briana Joynera. Jest książka Alfie Kohna, Punished by Rewards, karani nagrodami. To był dla mnie wielki przewrót. Pierwsza taka książka, którą systematyczna, bo Joyner o tym też pisze, ale to taka książka, która jest w całości poświęcona temu, dlaczego kary i nagrody są przeciwskuteczne. Ona nie została też przetłumaczona. Jest jakaś inna książka Alfie Kohna, ale chyba dotycząca edukacji w rodzinie dzieci. Jest no, bardzo dobra książka, ale wyczerpana, trudno dostępna, Marka Kosewskiego, Wartości, godność i władza. No i jest cała masa książek. Są znakomite książki Jacka Santorskiego. I większość z tych książek, które bym polecił, umieściłem w bibliografii mojej książki. Ponieważ książkę można sobie bezpłatnie pobrać z internetu, można zajrzeć do tej bibliografii i na końcu książki jest taki przewodnik po bibliografii. Tam jest ponad 80 pozycji w tej bibliografii. To są te książki, które ja przeczytałem, no i w jakiejś mierze polecam oczywiście. Natomiast ten przewodnik pozwala zorientować się czytelnikowi, o czym te książki są i wybrać te, które go mogą szczególnie interesować. Z takich przebojów ostatnich lat wymieniłbym dwie książki. Jedna, która jest na polskim rynku, nazywa się Zmień kurs. Napisał ją były kapitan amerykańskiego okrętu podwodnego z napędem atomowym, który nosi rakiety z głowicami atomowymi. I to jest historia o tym, jak stworzono turkusową jednostkę bojową, mimo że ten autor w ogóle tego pojęcia turkusu nie używa. Ale tam właśnie on jako podsumowanie swojej książki pisze tak. Kiedy zaczynałem pracę na okręcie Santa Fe, który był najgorszą jednostką w swojej klasie w armii amerykańskiej, to był jeden dowódca i 145 marynarzy. Po 6 miesiącach, kiedy staliśmy się najlepszą jednostką w swojej klasie, mieliśmy już 145 dowódców. Oni wszyscy stali się dowódcami, każdy na swoim odcinku, czyli można powiedzieć każdy w obszarze swojego procesu. Oni podejmowali decyzje w sposób zharmonizowany i taki, że wykonywali te manewry, czy realizowali taktykę wojenną skuteczniej niż kiedy nad każdym stał oficer, który mówił, co należy zrobić. To jest jedna książka, a druga również marynarki amerykańskiej, wojennej, Michael Abrashoff, autor książki. W tym przypadku chodzi o nosiciela rakiet, znacznie większą jednostkę, 1500 osób załogi. I on też z najgorszej zrobił najlepszą i też pracując nad załogą i budując w załodze właśnie te trzy ważne społeczne cechy. Odpowiedzialność, zaufanie i autonomię. Przytaczam te dwie książki właśnie, dlatego że często słyszę, że jednak nie wszędzie można wprowadzić taki partnerski styl organizacji, że są organizacje, gdzie po prostu jest rozkaz i wykonanie. No więc właśnie armia to jest taka organizacja, gdzie jest rozkaz i wykonanie, ale w czasie akcji bojowej. To nie znaczy, że armia cały czas musi tak funkcjonować. Jest moment na to, po powrocie z akcji bojowej, czy z manewrów też, żeby porozmawiać z dowódcą o rozkazie. Ale mowy nie ma o tym, żeby rozkazu nie wykonać. Nie można rozmawiać o rozkazie, jak on został wydany, prawda? Więc sala operacyjna to jest organizacja, która działa w trybie akcyjnym. Ale szpitalu i lekarze, i pielęgniarki powinny móc porozmawiać z tym operatorem o tym, dlaczego on takie, a nie inne decyzje wydawał. Może się czegoś od niego nauczą, a może on się nauczy od nich.
Wie pan co, mam takie ciekawe pytanie. No pewnie Pewnie był pan kiedyś w szpitalu, czy kogoś pan odwiedzał, czy był pan w szpitalu, czy siedząc w takim publicznym,
tak,
publicznym szpitalu w Polsce, miał pan takie myśli, Jezu, ile rzeczy tu można poprawić, że tu każda rzecz, nie, że jest tyle rzeczy, które nie wymagają pieniędzy, a dałoby się je poprawić. Miał pan takie myśli, będąc w takim publicznym szpitalu?
Więc powiem tak, po pierwsze, byłem w publicznym szpitalu, gdzie czułem się rzeczywiście bardzo zaopiekowany, ale było tam wiele rzeczy prostych, które można było poprawić. Byłem w szpitalu prywatnym, gdzie się też czułem dobrze zaopiekowanym i też było wiele rzeczy prostych, które można było poprawić. I nawet lekarzowi prowadzącemu mnie, który wykonywał dosyć skomplikowaną operację, wręczyłem taką listę prostych rzeczy organizacyjnych, które można by
tak,
poprawić.
Tak, myślałem, do tego tak. Mi to pytanie przyszło do głowy, że nie mógł pan...
Więc rzeczywiście to tak jest, że ten jak zaczynamy wdrażać czy to zarządzanie jakością, czy to właśnie Turkus, to często wychodzi na jedno, to na początek mamy takie proste zasoby do zagospodarowania. Usunięcie takich prostych błędów, które naprawdę usunięcie nic nie kosztuje. Poza tym, że trzeba troszkę czasu poświęcić na szkolenia i to nie takie szkolenia wykładowe, tylko takie warsztatowe, które może dać od razu bardzo dobre efekty. A potem im dalej, im głębiej, tym no, trudniejsze wyzwania musimy realizować, ale na początku naprawdę można niewielkim kosztem bardzo wiele zdziałać.
No dokładnie, no takim typowym przykładem w Polsce. Ja byłem w 60 krajach różnych i widzę, że w Polsce naszą główną domeną jest to taki brak informacji organizacyjnych. Polska funkcjonuje w moim odczuciu, przynajmniej z mojego takiego doświadczenia prywatnego w ten sposób, że trzeba coś wiedzieć, żeby gdzieś się dostać, że jakby jest problem z drogowskazami w dane miejsce, żeby gdzieś dojechać do danej firmy, czy do danego parkingu, czy w szpitalu, jeżeli ktoś ma umówioną operację, to tak naprawdę nie wiemy, gdzie mamy pójść, o której, co mamy ze sobą zabrać, ile nas będą trzymać, czy operują nas w piątek, czy w poniedziałek. To są zwykłe rzeczy organizacyjne, które wymagają zrobienia czegoś tylko raz, bezkosztowo i żyłoby się lepiej. I tu to widzę właśnie w Polsce często, czy na dworcu. Jak obcokrajowcy przyjeżdżają na dworzec centralny, teraz może już jest troszeczkę lepiej, tak? Mamy tę elektronikę, wyświetlacze, no ale nie wiem, 30 lat temu, jak ktoś przyjeżdżał z Korei do Polski, żeby się gdzieś dostać na inny peron, to Polacy nie wiedzieli, jak się przemieszczać po dworcu, a wystarczyłoby przecież zrobić tak, że na bilecie jest kolor czerwony, to jest peron pierwszy i peron pierwszy ma czerwony znaczek i on leci w czerwony niezależnie od tego, jaki ma język, a to są rzeczy, czarna farba na bilecie i na czerwona. Właśnie o tym mówię, że ktoś, kto jest zaangażowany w ten świat ciągłego doskonalenia, to widzi wszędzie, na każdym możliwym etapie swojego życia czy biznesu rzecz do udoskonalenia. I ja dzięki właśnie pana wykładom czy tej doktrynie jakości też patrzę w ten sam sposób. Też gdybym był w takim szpitalu, to widzę, że to by było można poprawić, to by było poprawić. Stąd to pytanie i trafiłem, widzę w dziesiątkę, że to rzeczywiście było. Na koniec mam pytanie takie już ogólniejsze, czyli co z perspektywy pana całego życia jest w życiu i w biznesie najważniejsze?
No, poczucie satysfakcji. Poczucie, że to, co robię, jest ważne. To daje radość z pracy. Ta codzienna radość z pracy jest niezwykle ważna. Ja dzisiaj wykonuję, tak powiem, pracę w bardzo różnych obszarach, bo wróciłem do nauki i prowadzę projekt naukowy. I to jest dla mnie wielka inspiracja i wielka radość i od tego zaczynam każdy dzień, ale prowadzę też szkolenia, głównie z biznesu. No, na przykład takie jak dzisiaj, to nie jest takie par excellence szkolenie, nawet w jakiejś mierze jest to taka działalność edukacyjna. Prowadzę również działalność edukacyjną w obszarze matematyki i informatyki, ale więcej w obszarze biznesu i to jest też dla mnie wielka satysfakcja, kiedy się spotykam. Ja zwykle taki u mnie taki moduł szkoleniowy to jest jeden dzień. Bo pan jako szkoleniowy jest też doskonale wie, że ludzie się muszą, trzeba uruchomić pewien proces grupowy. Ludzie się muszą zacząć komunikować i rozgrzewać w takim sensie komunikacyjnym, przetkać trzeba te kanały komunikacyjne. Wtedy dopiero to szkolenie w jakiś sposób zapada głębi w umysły. Więc ja myślę, że ta satysfakcja z tego, co się robi, jest taką rzeczą, która powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, a jak nie mamy satysfakcji, no to z tym szczęściem jest gorzej.
Ja słyszałem też w jednym z pana wywiadów, starszych takich wywiadów, że powiedział pan, że no, jeżeli ktoś zakłada firmę i nie lubi tego, co robi, no to trochę nie ma to sensu. Zgadza się pan z tym?
No to właśnie powiedziałem, prawda? To zresztą ja to wtedy mówiłem troszeczkę w innym kontekście, tutaj cytując mojego ojca, który z kolei cytował rozmowę z Janem Wedlem, czyli synem założyciela Emila. I ojciec, który był młodszy od niego, to jeszcze było w okresie przed II wojną światową, zapytał się go jako młody przedsiębiorca, pana, który ma już taki wielki sukces, chce zapytać, co by mi pan takiego prostego poradził właśnie w naszej branży też, co jest niezbędne do tego, żeby osiągnąć sukces. No i on właśnie powiedział, że musi pan produkować takie produkty, które panu smakują. Czyli tutaj nie tylko to, że ja lubię to robić, ale że robię coś, co mnie smakuje. I ojciec się zapytał, no ale co będzie, jak klientom nie będą smakować? No to pan przegra. Ale może będą jednak jakiejś grupie, ale jeżeli pan będzie robił coś, co panu nie smakuje, to pewno wszystkim klientom to nie będzie smakować, bo pan to będzie robił po prostu bez serca.
Pan co, jeszcze jedno pytanie, które mnie ciekawi z pana perspektywy już dotyczące pana branży, bo często też na tym kanale poruszamy tematy dotyczące żywienia. Jak zmieniły się, inaczej, co tak naprawdę jemy w takich zwykłych piekarniach, czy w takich zwykłych wypiekach marketowych, czy te wyroby piekarnicze, czy cukiernicze, one są takie same, jak były kiedyś za pana lat, czy jednak tutaj dominuje teraz chemia i to, co widzimy w marketach, takie zwykłe bułki, kajzerki, czy to w ogóle produkt jadalny?
No, pana? Jeżeli by oceniać, co wagowo dominuje, to pewno taki produkt mocno przemysłowy. Ja pamiętam taką rozmowę z cukiernikiem, któregośmy przyjmowali do pracy. On pracował w innej firmie i bardzo się zdziwił, kiedy mu powiedzieliśmy, gdzie są receptury, czyli składy surowcowe i przepisy produkcyjne, w jaki sposób wykonywać nasze poszczególne produkty. I on się bardzo zdziwił, bo jak to pan to udostępnia pracownikom, a jak mogliby inaczej te produkty wykonywać, tworzyć. On powiedział, bo w firmie, w której ja pracowałem, to szef przynosił mi na stół 6 takich plastikowych pojemników z różnymi proszkami. Ja nie wiedziałem, co tam jest. Tam były tylko numery i było powiedziane, w jakich proporcjach to zmieszać z wodą i z czymś tam. I z tego wychodziło takie czy inne ciasto albo krem. No więc to jest oczywiście jedzenie, które jest tanie w produkcji, które często też ma długą trwałość bardzo, a jeżeli się sprzedaje w dużych sieciach, no to sieci bardzo często chcą, żeby ta trwałość była bardzo długa. Oczywiście pieczywo nie będzie miało tak dużej trwałości, ale dlatego sieci kupują często pieczywo głęboko mrożone i wypiekają u siebie. W związku z tym klient dostaje coś, co jest... No, ma ten walor świeżo upieczonego, no ale nie jest to chleb na zakwasie, jest to chleb z różnymi chemicznymi spulchniaczami, więc rzeczywiście kiedyś to było inaczej, ale też był taki okres, kiedy właściwie ta przemysłowa produkcja żywnościowa była niemalże jedyną. A w tej chwili wracamy do tej tradycyjnej. Ona nie jest wszędzie dostępna. Ona nie jest tak tania jak produkcja przemysłowa, ale ona jest coraz dostępniejsza i coraz więcej klientów, konsumentów docenia właśnie to, że zapłacę za ten chleb być może 2 razy więcej, ale będę go jadł mniej i on będzie dużo lepszy. I ja widzę bardzo wyraźną taką tendencję idącą w kierunku tego, co się nazywa slow food. prawda, w opozycji do fast food. Fast food to jest coś, co się szybko robi, szybko zjada, no i potem z tego dostaje się tylko...
Szybko choruje też.
Brzucha, tak zwany brzuszek pszeniczny się dostaje. Natomiast ten slow food, to właśnie się go powoli robi, powoli się też je z namysłem. Elementem dobrego stołu jest również rozmowa. Taka uczta intelektualna też, radość z tego, że jemy wspólnie, że z przyjaciółmi, z rodziną zaczynamy celebrować to jedzenie, które już nie jest tylko pozyskiwaniem kalorii, ale właśnie czymś znacznie więcej.
Świetnie, bardzo się cieszę, że wziął Pan udział tutaj w wywiadzie na naszym kanale. Bardzo Panu dziękuję. Wszystkich Was zapraszam do tego, żeby pobrać ze strony bezpłatnie lub kupić książkę Pana Andrzeja Doktryny Jakości. Naprawdę serdecznie polecam. Zachęcam też do tego, żeby zobaczyć inne wykłady Pana Andrzeja, które są dostępne w internecie, więc bardzo Panu dziękuję.
Bardzo dziękuję. Wszystko to jest dostępne na mojej witrynie można inaczej.com.pl. Zapraszam.
Dziękujemy.